Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Paulo Rumic. Głos z głębi. Nieoczywista podróż przez Włochy. Z włoskiego przełożył Sebastian Korczyk. Czyta Aleksander Miliciewicz. Robertowi de Simone i ziemi, na której się wychował. I wiatr zagrał na harmonijce. Zaczęło się około 2 w nocy od żałosnego skowytu psów, długiego, nieznośnego, przywodzącego na myśl zawodzenie zbłąkanych dusz. Wycie dochodziło z wielu stron wyspy, od przystani promów, ale też od strony krateru. Byłem wtedy na tarasie, całkowicie przytomny. Wcześniej, wspólnie z Irenę, wyciągnęliśmy materac na zewnątrz, żeby pobyć pod gwiazdami i poddychać zachodnią bryzą. Jeszcze nie zasnęliśmy. Nowo przybyłym trudno spać, kiedy mieszkają uczepieni wulkanu pośrodku morza. Na Alicudi, najdalej położonej z Wysp Eolskich, odległość mierzy się w schodkach, a tamtego dnia takich schodków pokonaliśmy 500, przemierzając plątaninę ścieżek i rozpalonych od słońca tarasów, wspomagani przez jucznego muła. Naszym celem był mikroskopijny, żółciutki domek w osiedlu Pianicello, Pertuso, jak mówią na Sycylii. Szczelina, lecz także stanowiąca idealną kryjówkę nora. Ujadanie trwało 1, najwyżej 2 minuty. Zaczynało robić się zimno, a nas oddzielał od nieba jedynie wełniany koc o grubym splocie. Stromboli, położona 30 mil morskich na wschód od Alicudi, wysyłała przerywane błyski i w tamtej chwili pomyślałem, że rozsiane przed nami wyspy dziwnie przypominają wzgórza euganejskie, czyli ziemię wenecką, na której urodziła się Irene. Tamte wzniesienia też są dawnymi wulkanami, wyrastającymi pośrodku niziny padańskiej, która z kolei była niegdyś morzem. Kiedy wycie ustało, wróciła cisza. Taka cisza, że dźwięk świerszczy niemal nas ogłuszył, a pulsowanie krwi w uszach przypominało uderzenia bębna. Po 3 dniach bardzo silnego wiatru morze, znowu krystalicznie czyste, rozpościerało się u naszych stóp jak okiem sięgnąć, lśniło niczym arkusz stalowej blachy. W górze obracał się zodiak z całym bagażem swych przepowiedni. Górski wiatr, szelesty, szmery. Głos nocnego ptaka przedarł się przez makie, by potem osłabnąć, zaniknąć i rozbrzmieć od nowa. Nieco przed 2 księżyc, w ostatniej kwadrze, czerwonawy, nierealny, wzeszedł z nad kalabryjskich ziem na niebo zapełnione diademami. Widocznie po stronie południowej gwiazdy miały aureole i wyglądały jak płonące pochodnie. W telefonie nie słyszałem sygnału. Wyspa oferowała luksus umiarkowania i nieosiągalności dla świata. Było tam wszystko, czego potrzebowałem. Woda, trochę jedzenia, notatnik, długopis, latarka. Na śniadanie opuncje, dostępne na wyciągnięcie ręki, zwisające z wierzchołków zielonych naturalnych kandelabrów. Zakotwiczony w posadach ziemi, spowity bezkresną ciszą ląd, Arkudari na chwilę stał się katapultą i wystrzelił nas niczym asteroidę, która mknie nieustraszona, oddala się od gwiazdy matki ze świstem pikującego sokoła. Usłyszeliśmy, jak w pustce zostawia za sobą dźwiękową smugę, trochę podobną do armeńskiej pieśni. Wcześniej wieczorem zjedliśmy kolację z Luciano, pilotem samolotu od kilku miesięcy emerytem. Przypuszczam, że wybrał Alicudi, aby nadal latać. I faktycznie jego życie było jak długie, ciche lądowanie szybowcem, a jego dom w osiedlu Cerro Pagliaro jak wspaniała kabina sterownicza. Budynek trwał przylepiony do góry na wysokości, z której, jak twierdził pilot, dostrzega się zakrzywienie ziemi. Luciano przybył prawie po ciemku ze swoim psem, krętymi, przecinającymi nadbrzeżne stromizny ścieżkami, które znał na pamięć. Żył z dala od turystycznego bestiarium, lecz była to egzystencja pustelnicza tylko pod pewnym względem. Jego koleżanka cudzoziemka mieszkała na sąsiedniej wyspie Filicudi w towarzystwie popielatego osła, odznaczającego się fenomenalnym wręcz lenistwem. Przez dobrą lornetkę Luciano udawało się nawet tę koleżankę dojrzeć. Dzieliło ich pół godziny rejsu wodolotem. Akurat tyle, ile trzeba, żeby dodać smaku każdemu spotkaniu. To była prosta kolacja. Spaghetti z oliwkami, kaparami i suszonymi pomidorami. Luciano przyniósł białe, chłodne wino liparyjskie, które utorowało drogę historiom z wyspy naznaczonej cudami. Dowiedziałem się, że na Alicudi chleb uderza do głowy, jeśli pszenicę wymieszać z buławinką czerwoną, jońskim zielem o działaniu podobnym do LSD, czyli pasożytniczym grzybem Claviceps purpurea. Tradycja wyrobu takiego psychodelicznego pieczywa liczona jest w wiekach, obecnie została zarzucona, lecz jego spożycie nadal może otwierać w głowie trzecie oko. Znajdowaliśmy się w jakimś osobnym świecie, w którym kobiety potrafią latać. Może dlatego, że podczas najazdów tureckich zagrożone uprowadzeniem dziewczęta spuszczano na linach do jaskini w klifie zwanej po sycylijsku Utimpune di Fimini, co znaczy przepaść kobiet. Po okolicy nadal krążyła legenda o wiedźmach określanych mianem Mahare. Owe megiery specjalizowały się w rzucaniu uroków i klątw, były zdolne przybierać postać zwierząt, przedostawać się przez morze, a także ułatwiać lub utrudniać rybakom powrót do domu. Pochodziły, jak usłyszałem, z obcych stron, gdzie brały udział w wielkim sabacie pod słynnym orzechowcem w Benevencie. Femmine di fora, kobiety nietutejsze, tak o nich się mówiło. Również kobiety miejscowe odgrywały i nadal odgrywają ważną rolę w roztaczaniu nadprzyrodzonej aury wokół wyspy. Kobiety silne, kobiety ze skały. To one przekazywały kolejnym pokoleniom dawne wierzenia. Darzone czcią, przemieniały Alicudi we wszechświat żeński. Matrony, takie jak Rosina, która miała 11 dzieci z różnymi mężami, albo takie jak babka Peppa, która przyprawiała gotowane przez siebie zupy, zanurzając w nich morskie kamienie.
Czasami można się tu najeść tyle strachu, że szkoda gadać, powiedział pilot samotnik. Kiedy pewnej nocy siedziałem w domu w doskonałej ciszy, usłyszałem, jak w ogrodzie gra harmonika ustna. O, z lekkim drżeniem poszedłem sprawdzić, co się dzieje, i była to tylko bryza, która przelatywała przez otwory mojego instrumentu. Dzień wcześniej zapomniałem zabrać go z murka.
Na Alicudi rzeczywiście łatwo poczuć, że jest się w osobnym świecie. Nawet takiego człowieka z zewnątrz jak Luciano ogarnia poczucie obcości wobec osób di fora, nietutejszych. Kiedy arkudari stawiają stopę na stałym lądzie, łatwo ich rozpoznać po zagubionym wzroku. Są niczym przybysze z innego wymiaru. Poza ekstremalną izolacją ma na to wpływ świadomość, że jest się przycupniętym na uśpionym wulkanie oraz bezpośrednia bliskość wielkiego ognia. W grę wchodzi też jednak oswojenie się z rozszalałymi żywiołami i morskimi potworami, nie wspominając już o niemal absolutnej ciemności tutejszych nocy. Do lat 80. XX wieku na wyspie znajdował się jeden jedyny generator prądu, po którego wyłączeniu o północy ludzie pogrążali się w nieprzeniknionej i wywołującej halucynacje ciemności. Hefajstos często bywał na wyspach eolskich, podobnie zresztą jak Posejdon, władca burz i trzęsień ziemi. Co zaś się tyczy Eola, boga tych wysp, czuło się jak dmucha nawet z wnętrza góry.
Prawie każdy przelegający do zbocza dom, wyjaśnił mi kiedyś Luciano, ma z tyłu wejście do jaskini bądź wykutego ludzką dłonią korytarza, co wymusza w pomieszczeniach obieg powietrza. Ten konwekcyjny ruch powietrza zapewnia naturalną klimatyzację latem i zimą.
Zdawało się, że wulkan ciągle hałasuje. Jego głos można było słyszeć nocami, kiedy naokoło panowała cisza.
Pół godziny po odejściu pilota odezwały się pierwsze psie wycia od strony osiedla Montania, z okolic krateru. Wkrótce odpowiedziały im kolejne, z domostw rozsianych wokół Giardino dei Carrubi i z plaży obok przystani wodolotu. Cały wulkan sprawiał wrażenie, jakby wysyłał niespokojne sygnały pod same gwiazdy. Gwałtowna wichura, rozwalająca góry i druzgocąca skały, szła przed panem. Ale pan nie był w wichurze. A po wichurze, trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł. Później wiatr się uspokoił, a cisza, jaka zapadła, wywołała głos z głębokości. Płaczliwy, barytonowy dźwięk wyrósł z niebytu i przez materac wdarł się w nasze klatki piersiowe, przybierając na sile. Rozbrzmiewał donośnym przywodził na myśl łoskot turlających się otoczaków przemieszczanych przez prąd rzeki. Na długą chwilę głos wydawał się jednak czymś mroczniejszym, wołaniem przepełnionym boleścią. Albo może śpiewem żeńskiego chóru złożonego z samych kontraltów. Był niski, zgrzytliwy. Trwaliśmy sparaliżowani, jakby zawieszeni na krawędzi przepaści. Dźwięk brzmiał głucho, przypominał stłumione dudnienie, które narasta i narasta. Pomyśleliśmy, że doszło do erupcji, lecz nie występowały ani wstrząsy, ani drgania. Pozostawaliśmy w bezpośrednim kontakcie z ziemią i ziemia wysyłała nam sygnał. Wzywał nas świat bez gwiazd. Jego zimne tchnienie podnosiło się z bezdennych kryjówek. Z jakiegoś nienaruszalnego gdzieś indziej, w które szpiegowskie satelity Ilona Muska ciągle nie mogą wetknąć nosa. W tamtej chwili oprócz cienia Filicudi i Panarei ukazała się też Stromboli, która rozbłysnęła silniej. Z kolei na południowym wschodzie wyrósł pokryty śniegiem stożek Etny, słabo oświetlony przez księżyc. Na przestrzeni wielu mil morskich, we wszystkich kierunkach krajobraz zdawał się poruszać. Tuż potem pomruk ucichł. Zastygliśmy na długo w ciszy i w owej ciszy przypomniała mi się Marina, koleżanka z podstawówki. Każde lato spędzała na tej wyspie, a mowa o czasach, gdy na Alicudi nie bywał jeszcze nikt. Miała gruby blond warkocz, który opadał jej między łopatki i wprawiała nas w zachwyt wypracowaniami zawierającymi opowieści, jakie dawniej snuło się przy blasku świecy. Historiami o sztormach i morskich głębinach w stylu Juliusza Verna. Marina swój wulkan często okrążała w pław. Pewnego razu opowiedziała mi, że usłyszała mroczne dźwięczenie trzewi góry. Jest jak pieśń, objaśniła, i możesz je usłyszeć tylko, kiedy panuje cisza. Nocą. Jej relacja zrobiła na mnie ogromne wrażenie i teraz, ponad 60 lat później, w całej swej wyrazistości powracała z niebytu na powierzchnię niczym martwe ciało, wynurzające się z niezbadanej morskiej głębiny. Nazajutrz zagadka się wyjaśniła. Silvio, rybak o twarzy spękanej jak kora, uważany za chodzącą kronikę wyspy, zaserwował nam pod pergolą talerz linguine z homarem, nad którymi unosił się zapach Ligurii i jednocześnie Fenicji, i które po mistrzowsku przyrządził. W drzwiach co pewien czas pojawiała się z dokładkami jego ciemnowłosa towarzyszka. Kuchnia była jamą, dostępną tylko dla kobiet. Wyjątek stanowił rybak Silvio, jedyny mężczyzna, któremu wolno było tam wchodzić. Kiedy przywołałem historię z nocnym hukiem, pilot samolotu odrzekł, że niejaka Nuncja Tina, żona niejakiego Angelina Barbuta, często słyszył w głos. Mieszkała kawałek wyżej w pobliżu cmentarza i utrzymywała, że to rzecz z innego świata. Wołanie tych, którzy odeszli. Silvio dodał, że zjawisko powtarza się dosyć często i że miejscowi nadali owemu dźwiękowi dokładną nazwę. Utrenu. Pociąg. Określenie wydawało mi się dziwne, bo dźwięk góry nie miał nic wspólnego z podzwanianiem na torach kolejowych. Niskotonowy łoskot przypominał co najwyżej zgrzytanie składu wagoników niosące się w ciemności kopalnianego chodnika albo coś w tym rodzaju. François, pochodząca z Francji samotniczka zakwaterowana powyżej kościoła Matki Bożej z góry Karmel, zwierzyła mi się, że około 2 w nocy miała dziwny sen. Ujrzała, jak wiatr wymiata z jakiegoś placu mnóstwo walizek na kółkach i strąca je w przepaść. A za nimi bezsensownie podąża tłum mężczyzn i kobiet o oliwkowej cerze. W tym samym czasie również pies francuski zdradzał oznaki niepokoju. Długo szczekał i nasłuchiwał rozlegającego się dookoła wycia. Luciano sprowadził nas na ziemię. Wyjaśnił, że wszystko bierze się z banalnej różnicy temperatur. Góra ma w sobie dużo pustych przestrzeni i powstające tam ciągi powietrza stają się tak silne, że na niedostępnych dla człowieka głębokościach przemieszczają się kamienie. Rozgrzane w pobliżu magmy odłamki skalne są wypychane do góry, a następnie, po schłodzeniu, znowu spadają, by się rozgrzewać. Konwekcyjny ruch gazów trwa bez końca. No dobrze, ale dlaczego utrenu? Kwestia pozostała nierozstrzygnięta i przeszliśmy do innych spraw. Do tematów takich jak przywilej nudzenia się, wyrugowany z naszej obsesyjnie zabieganej egzystencji. Wydaje się, że na Alicudi z tego prawa można korzystać w pełnym zakresie. Była też mowa o luksusie prognoz pogody, który każdą przeprawę przez morze zamienia w przyjemną niewiadomą. Najlepsze jest to, stwierdziła współbiesiadniczka z Bergamo, że człowiek nie wie, czy prom będzie mógł wyruszyć. Chodzi o przyjemność oczekiwania, o zależność od wiatru, anemos od oddechu ziemi. Taka zabawa w filozofię była bardzo grecka i budziła we mnie obywatelu Mitteleuropy, wojującego i zagorzałego wyznawcę Śródziemnomorza. Właśnie tam, na Alicudi, coraz bardziej uświadomiałem sobie, że mam święte prawo opróżniać swój umysł z mnóstwa najrozmaitszych treści, rozprawiając, dlaczego by nie, nawet o niczym, nad kieliszkiem Małmazji. Dopiero po długim czasie dowiem się od pewnego Kalabryjczyka, że trenos jest wyrazem greckim i oznacza lament, albo ściślej mówiąc opłakiwanie czyjejś śmierci. Język grecki był w owych stronach bardzo powszechny. Mówiło się tam również o brontidii, to równie piękne słowo, pochodzące od greckiego wyrazu bronti, czyli grzmot. Nazywa małe trzęsienia ziemi, do jakich dochodzi wewnątrz wulkanów. Później mogłem słuchać brontidii też w innych miejscach, pod Monte Amiata w Toskanii, czy przykładając ucho do brzucha góry Vulture w Bazylikacie. Słowo utrenu jednoczyło ludzi i wulkany, ale niezależnie od tego, którą z dwóch rzeczy oznaczało, Irene uświadomiła mi, że niewiele to zmienia. Komunikat pochodził zawsze z głębokości. Coraz chętniej puszczaliśmy wodze fantazji. Tak oto wspomniane odkrycia sprawiły, że powierzchnia Morza Tyreńskiego zaczęła nam się zdawać już tylko pozbawioną znaczenia warstwicą, w porównaniu z potężnymi masami wody, których głębokość wynosi do 4,5 tysiąca metrów i które rozlewają się tu od nawet 7 milionów lat, skrywając tajemnicze skalne katedry. Powierzchnia owa umownie rozdzielała świat, w którym to, co wystaje nad wodę, nie było niczym innym niż przedłużeniem tego, co znajduje się niżej.
Rozdzielała bezkresną przestrzeń, którą wypełniały stoki, doliny, kaniony, równiny, łańcuchy górskie, pęknięcia oraz linie uskoków, obszary poddane działaniu wielkich sił i noszące ślady spektakularnych zdarzeń. Różnica między tymi dwiema strefami dotyczyła może tylko czasu. Wyżej mierzono go w minutach, niżej w erach. Hefajstos uderzał swoim młotem także niżej, w jaskiniach podwodnych. I takie postrzeganie rzeczywistości było całkowicie prawidłowe. Wysp Eolskich nie jest tylko 7, lecz mają one zatopione rodzeństwo o greckich imionach, a do tego rodzeństwa należą Eol, Alkione, Syzyf czy na przykład bliźnięta lamentyńskie. Cała południowa część Morza Tyrreńskiego skrywała ogniste giganty. U wybrzeży Cilento znajdował się Palinurus, przyczajony niczym jaszczurka Rammaro, z kraterem sięgającym tak blisko powierzchni, że dobry nurek nawet na bezdechu mógłby dojrzeć jego paszczę, która rozwiera się na otwartych wodach. Po stronie północno-zachodniej drzemie sobie Wawilow. Ta sroga bestia wysokością prawie dorównuje Etnie. Została znaleziona przez Rosjan. Mówi się, że natrafił na nią okręt podwodny wykonujący tajną misję, który w samym środku zimnej wojny zdołał przewlec się przez Bosfor jak nitka przez ucho igielne. W zanurzeniu pod konwojem frachtowców to opowieść żywcem wyjęta z 20 000 mil podmorskiej żeglugi, która mogłaby zainspirować scenarzystów polowania na czerwony październik. Jednak największe monstrum znajduje się niecałe 50 mil morskich na północ od Alicudi. Po bokach ma jęzory świeżego bazaltu i kryształki siarki. Nikt nie potrafi orzec, czy rzeczywiście pozostaje uśpione, czy to tylko krótka przerwa w jego aktywności. Ostatnio zarejestrowano podejrzane drgania wokół krateru. Niewykluczone, że wulkan znowu wybuchnie. Tak działo się przez ostatnie 700 tysięcy lat. W latach 70. XX wieku jego odkrycie otworzyło nowe horyzonty przed dopiero co powstałą oceanografią eksploatacyjną. Legendą jest owiana nazwa tego wulkanu – Marsili. Upamiętnia Luigiego Ferdinanda Marsilego, Bolończyka, który żył na przełomie XVII i XVIII wieku i o którego historii nadającej się na powieść milczą podręczniki szkolne. Był to człowiek wszechstronny jak Leonardo da Vinci. Wyśledził prądy wodne w cieśninie Bosfor, obronił Wiedeń przed otomańskim oblężeniem, został pojmany przez Turków, a później wspólnie z nimi wytyczył jedną z najtrwalszych granic Europy. W Bolonii gładziłem dłonią łańcuchy, którymi był skuty, teraz prezentowane na tamtejszym uniwersytecie, a także kartkowałem jego fascynującą historię morza. Podwodne wulkany, znali je już starożytni. I to bardzo dobrze. Antenos et juxta Italiam inter Eolias insulas, pisze Pliniusz Starszy. Przed naszymi czasami naprzeciw wybrzeży Italii wyłoniła się jedna z wysp Eolskich. Tak samo w pobliżu Krety wynurzyła się inna wyspa z gorącymi źródłami, licząca 2,5 tysiąca kroków długości. Kolejna zaś wynurzyła się w trzecim roku 163 Olimpiady, w 126 roku przed Chrystusem, w Zatoce Etruskiej, u wybrzeży Etrurii i wiał z niej gwałtowny, gorący wiatr. Powiadają, że pływało wokół niej wielkie mnóstwo ryb, a ci, którzy przyrządzili z nich pokarm i go spożyli, natychmiast umierali. Zanim wylądowaliśmy na Alicudi, dzielni Liparyjczycy zorganizowali nam rejs wokół archipelagu, od zielonej saliny po dymiącą katedrę wyspy Vulcano. Zapoznali nas z bezsennością ziemi, z piekielnymi sokami żołądkowymi tej planety, z jej nawracającym refluksem. Przed Godzo, którym sunęliśmy wzdłuż brzegu po szmaragdzie wód, spadały bryły zastygłej lawy, podobne do łap brontozaura. Wyrastały menhiry, ostre jak noże. Przezierały rybne tonie, mieniące się najróżniejszymi kolorami. Przesuwały się tarasy, porośnięte gajami oliwnymi i ponacinane wyrwami dawnych kopalń.
Była to fotografia świata bogatego i niespokojnego, nękanego przez erupcje, trzęsienia ziemi, inwazje oraz wojny. Świata, który wszelak od tysiącleci przyciągał ludzi zdolnych zagnieżdżać się na najbardziej niestabilnych, niebezpiecznych i nietrwałych skrawkach skorupy ziemskiej. Pękające w szwach od znalezisk Muzeum Archeologiczne na głównej wyspie archipelagu ze wzruszającą prostotą relacjonuje epopeje Fenicjan, Rzymian, Greków, Arabów, Żydów i Kartagińczyków. Ich twarze zdają się ze sobą rozmawiać, kiedy oglądasz terakotowe maski teatralne, które na powrót wyłoniły się z grobów, albo sylwetki mitologicznych postaci namalowane na wazach. Mamy przed sobą fizjonomie czasem niewiarygodnie podobne do twarzy współczesnych mieszkańców Lipari, których można spotkać w barze, na głównej ulicy, na przystani wodolotów albo w smażalni Arancini. Tak wyglądają Giancarlo, Bartolo i Liborio, arystofanejski triumvirat włóczących się po nocach kumpli, niedościgłych mistrzów w dziedzinie śródziemnomorskiej gościnności i emocjonalnego przywiązania do tutejszych klifów. Udzieliło mi się to epikurejskie podejście do życia, dzięki czemu doświadczyłem Lipari, zanurzając się w jej pozbawionych upiększeń codzienności na całkowitym luzie, jakbym był u siebie w domu. Podobnego luksusu nie kosztowałem od dekad. Właśnie tam, gdzie człowiek styka się z głębokością, wyspy eolskie zwracały mi czas. Na Alicudi zabrałem ze sobą szczególną mapę Włoch. Towarzyszyła mi od czasu trzęsienia ziemi w L'Aquili w 2009 roku, kiedy jako dziennikarz dokonywałem przeglądu aktywnych sejsmicznie stref kraju. Mapa nie była ani fizyczna, ani polityczna, tylko opowiadała o tym, co znajduje się pod spodem. Stanowiła jedno z arcydzieł Cienerre, Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tytuł: Mapa strukturalno-kinematyczna, skala 1 do 2 milionów. Podarował mi ją Renato Funicello, wybitny geolog zakochany w swoim zawodzie. Arkusz jest olśniewający także pod względem malarskim z powodu gry kontrastów oraz doboru barw odpowiadających różnym okresom geologicznym. Pamiętam, że tamtej nocy, gdy rozległ się wielki lament, zapaliłem latarkę, która rozświetlała fiolet triasu, wulkaniczną czerwień pleistocenu i ochrową żółć masywów plutonicznych północnej części Morza Tyrreńskiego. Ponad 60 różnych kolorów rozpętywało chromatyczną burzę, zdolną lepiej niż jakiekolwiek podziały administracyjne przedstawić złożoność mojej ojczyzny rzuconej na środek Morza Śródziemnego między trzy kontynenty. Lądu naznaczonego niespokojną orografią, który od tysiącleci stanowi idealne schronienie dla migrujących ludów. Mapa Renata opowiadała historię rozgrywającą się przez miliony lat. Informowała na przykład, że płyta adriatycka mocno napiera w kierunku północno-zachodnim, ciągnąc za sobą Apulię i Gargano, oraz że Kalabria emigruje ku Grecji w tempie kilku milimetrów na rok, co wystarcza, żeby wprawić półwysep Apeniński w ruch obrotowy, odbywający się dookoła Ligurii. Mapa cudów pokazywała, że Morze Tyrreńskie rozszerza się, podczas gdy Morze Jońskie się kurczy i skorupa ziemska tworząca jego podłoże wysyła na wschód serię wstrząsów, które nękają Grecję i Turcję. Przypominała fanatykom etnonacjonalizmu, że z punktu widzenia geologii Padania to Afryka, za Europę zaś można uznać co najwyżej południowe Włochy. Jednak prawdziwym chromatycznym cudem tego korowodu poziomic były Apeniny. Na północy, w miarę zbliżania się do Alp, złożoność rysunku szybko malała. Po drugiej stronie Szwajcarii i Tyrolu kolory płowiały, rozsmarowane na bardziej monotonnych powierzchniach. Paleta barw Europy kontynentalnej prezentowała się, krótko mówiąc, znacznie mniej ciekawie. Były to ziemie spokojne, ostrugane przez czas, które często nie znają ryku Minotaura. Blade wrzosowiska, gdzie ziemia nie drży, nie wrze, nie pęka, nie wybucha ani nie uruchamia żadnych tsunami. Natomiast na obszarze Apeninów Ziemia tworzyła fantastyczne rzeźby. Fossa Bradanica, Messinian Chain, Tyrrhenian Rifting, Cobblestone Area of the Ionian Sea. W nazwach tych pobrzmiewały echa mitologii, które razem z kolorami geologicznej tęczy rozbudziły we mnie już za młodu fascynację historią Ziemi. Owej nocy znów pomyślałem, że głos z głębokości usłyszałem już wcześniej. Miało to miejsce w dolinie Valrezia, w prealpach friulskich, po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w 1976 roku. Dopiero co wyciągnąłem się w namiociku, po dniu pracy wykonywanej u boku innych wolontariuszy, naokoło wyrastały góry posępne, wyludnione, niegościnne, poorane przerażająco wielkimi bliznami. I wtedy dobiegł mnie huk. Bez zapowiedzi i wyprzedzając o kilka sekund właściwy, potężny wstrząs. Niski, głęboki dźwięk w piekielnej tonacji, wydany przez tysiące puzonów, fagotów, obojów i rożków angielskich, przeniknął z podłoża bezpośrednio do moich płuc, penetrując ciało. Po chwili oczekiwania, która wydawała się nie mieć końca, pobliskie, strome ściany zaczęły się wyginać i walić, a z pomiędzy przerażająco głośno tnących o siebie skalnych warstw buchnął zapach siarki. W takich chwilach czujesz się niczym. Coś podobnego miałem usłyszeć 40 lat później w najbardziej niespodziewanych okolicznościach, w miejscu upamiętniającym Shoah, wewnątrz dworca kolejowego w Mediolanie. Podczas spotkania z okazji Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu, w obecności Liliany Segre, przez podobne do jaskini podziemia peronu 21, z którego potajemnie wysyłano lombardzkich Żydów do obozów koncentracyjnych, przetoczył się przeciągły grzmot. Był to jedynie odgłos ruszającego pociągu. Żelazne koła hałasowały poziom wyżej i wprawiały w wibracje fundamenty dworca centralnego. Jednak w tamtej przeciągającej się chwili mieliśmy wrażenie, jakby żubry namalowane przed 60 tysiącami lat na ścianach jaskini Altamira wydostały się całym stadem na zewnątrz, by galopem opanować mediolańską sieć kolejową, a dudnienie ich kopyt rozbrzmiewało ostrzegawczym echem, mocniejszym, cięższym i mroczniejszym niż nasze własne słowa. Tamten grzmot odebrał nam mowę. Właśnie w Mediolanie po raz pierwszy pomyślałem, że to, co znajduje się pod powierzchnią, przemawia własnym głosem i że ów głos, niosąc się, podsuwa wyobraźni jeden bezkresny fresk, na którym groza, wzbudzana przez naturę, przeplata się z piekłem tego, co ludzkie. Uskoki tektoniczne, podziemne rzeki, tunele schronów przeciwlotniczych, jaskinie przyozdobione malunkami paleolitycznych artystów, wielkie nabrzmiewające i obkurczające się bez pośpiechu komory magmowe, podmorskie rurociągi, złoża pod dnami oceanów, schrony przeciwatomowe, pieczary pierwszych pustelników, świat wulkanicznych kraterów, kopalń, wywierzysk, katakumb, cuchnących wyziewów, labirynt, na który składają się korytarze, linie metra, lochy, krypty z sarkofagami świętych, niewyeksplorowane studnie jaskiniowe, morskie głębie usłane wrakami, żelastwo pozostałe po niegdysiejszych wojnach, nadal zdolne przyciągać pioruny i eksplodować w razie pożaru. Wszystko to było księgą, której pisanie nawet się nie zaczęło. Monumentalną symfonią ciemności, która może nigdy nie miała się doczekać swego kompozytora. Plątaniną, która rozrastała się w zbyt wielu kierunkach. Może za duży lęk budziła myśl o wniknięciu w posady jakiejś terra incognita, trafieniu wprost pod powierzchnię psychiki i wkroczeniu na wywołujące zawrót głowy percie, które biegną wewnątrz nas samych. Głos wygasłego wulkanu proponował mi już, bym jak grotołaz stąpił ku prawdziwej, ostatecznej granicy. Ku nieświadomości. Wcześniej jednak należało wejść do królestwa Minotaura, podążając za solidną nicią Ariadny, a była nią bez wątpienia fala sejsmiczna, która przechodzi przez Włochy od Sycylii po Alpy. Lata temu odwiedziłem kwaterę główną INGV, Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii w Rzymie. To tam po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że posady Ziemi potrafią wysyłać słyszalne sygnały oraz że najwierniejsza reprezentacja jej drgań ma postać akustyczną. Jedną ze ścian obszernej, tonącej w półmroku sali tego instytutu prawie w całości zajmował podświetlany ekran przedstawiający półwysep i połączony z tysiącami sejsmografów. Wyświetlacz słyszał wstrząsy, a sygnały o nich docierały do niego nie dzień po dniu czy godzina po godzinie, lecz minuta po minucie. Epicentrum każdego z tych zjawisk pokazywał jako czerwone światełko na mapie, podczas gdy organy wygrywały pierwsze, niepowtarzalne nuty piątej symfonii Beethovena. Echo tamtych dźwięków do dzisiaj rozbrzmiewa we mnie niczym śpiewane w katedrze Confutatis Maledictis. Abruzja. Magnituda 2,4. Płaskowyż Scylla 2,0. Irpinia 1,5. Morze Jońskie u wybrzeża Syrakus 1,8. Duża częstotliwość, z jaką trzaski przeradzały się w muzykę, świadczyła o tym, że na półwyspie trzęsienie ziemi jest czymś normalnym, a nie nadzwyczajnym wydarzeniem. Ów grzmot w c-moll na stałe zadomowił się w kręgosłupie Włoch, lepiej ucieleśniał ich ducha niż hymn narodowy, jednak Włosi o tym nie wiedzieli. I co gorsza, woleli nie wiedzieć. Mówienie o erupcjach i o ziemi, która drży, sprowadza nieszczęście, wprawia w zakłopotanie polityków, psuje szyki deweloperom, sieje panikę w biurach turystycznych, nastawia przeciwko tobie operatorów tego, co efemeryczne. Lepiej nie wiedzieć, że Padania wcale nie jest nieruchoma, bo pod niziną, przez którą płynie największa włoska rzeka, ścierają się ze sobą Afryka i Europa. Nikt wam nie powie, że w Rimini na początku XX wieku runęły hotele oraz że 40 lat wcześniej tamtejsza wieża zegarowa została zniszczona, otrzymawszy cios, który uczynił ją niestabilną. Niewygodnie jest pamiętać o tym, że przed ostatnimi trzęsieniami ziemi Ischia uniosła się o 800 metrów w ciągu 30 tysięcy lat, albo o tym, że Messyna i Reggio Calabria nieustannie osiadają, chociaż później znowu wędrują do góry w okresach sejsmicznego wytchnienia. A co dopiero rzec o Bolonii, która zapada się w obojętność, czego przyczyną jest rabunkowa gospodarka padańskimi zasobami wodnymi. Albo o wzniesieniu Montello w Wenecji Euganejskiej, które rośnie jak na drożdżach, dwa razy szybciej niż Alpy, morderczo wypychane do góry z niewyjaśnionych do końca powodów. Albo o gminie Pozzuoli, której terytorium wywrzuszyło się na wysokość 1,5 metra w ledwie kilka miesięcy i teraz ciągle drży, więc tamtejsi mieszkańcy muszą spać na zewnątrz domów, w samochodach albo gdzieś indziej, żeby zachować gotowość do ucieczki. Są też wulkany, kaldery, gotujące się błota, fumarole, nie wspominając już o złożach węglowodorów. Wszystko jest podziurawione jak ser emmentaler. Mimo tego, co się stało w L'Aquilli, na Ischii i w Amatrice, grzmot z głębokości nadal pozostaje symbolem chronicznej amnezji Włochów. Choć tego sobie nie uświadamiałem, niewidzialna nić prowadząca mnie podczas wielu podróży często snuła się przez labirynt drgań, którymi pulsują spychane najgłębiej pod powierzchnię i najbardziej niespokojne elementy narodowej tożsamości. Nić ta staje się wykresem sejsmografu rejestrującego włoskie obawy, przywary i wyparcia. Oplata historię, na której piętno odcisnęły pirackie napaści, letnie spiekoty, śnieżyce rozpętujące się poza sezonem zimowym, osuwiska, zniszczenia, katastrofy morskie, wojny, inwazje, szkwały, procesje i apokaliptyczne lęki. Moje wędrówki służyły osłuchiwaniu Włoch i wychwytywaniu najintymniejszych wibracji półwyspu, na którym co róż spotyka się wota i wyrzuty sumienia, wróżby i przesądy, litanie i wyliczanki, demony i czarne madonny. Po drodze wikłałem się w sprzeczności dziwnego kraju, gdzie ludzie umierają z powodu błahych wstrząsów i urządzają antyimigranckie patrole, a jednocześnie społeczeństwo nie oburza się na nieuczciwych inwestorów budowlanych. Kraju, który nie leży na linii uskoku, lecz sam jest taką linią. Noce spędzone na Alicudi, pamiętne noce. Przed domem droga mleczna żarzyła się ponad cyprysem wygiętym przez bryzę, jak na płótnie Van Gogha. Malejący księżyc wznosił się ku zenitowi i pamiętam, że śledziłem go wzrokiem, nie zadając mu zbyt wielu pytań, pośród nocnego chłodu, który wydobywał z powietrza coraz to nowe zapachy, pistacji, figi, rozmarynu. Przyszło mi do głowy, że na całym świecie nie istnieje druga ziemia podobna do Włoch, gdzie nauka, mit i historia przeplatają się ze sobą w sposób tak fascynujący i tak mocno osadzony na tym, co znajduje się poniżej poziomu gruntu. Mojemu krajowi nie dorówna żadna Kalifornia. We Włoszech piękno i groza, podobnie jak sejsmika i płodność, nie pozostają we wzajemnym konflikcie, lecz stapiają się w jedną i tę samą tajemniczą istotę, ukrytą w trzewiach ziemi. Opowiada się, że w celu zbadania erupcji wulkanu, Grek Empedokles rzucił się głową w dół do krateru Etny, która z powrotem wypluła jego sandały. Ponoć przybycie Hannibala do Włoch zwiastowały silne wstrząsy. Podobno też cyklop Polifem żył w pieczarze u stóp Etny. Niezliczone zastępy Sybilli zamieszkiwały Nyże w różnych pasmach Apeninów, targanych wstrząsami i po dziś dzień. Sessa Arunka pod wygasłym wulkanem. W Wielki Piątek Bractwa Religijne intonują pieśń zatytułowaną w lokalnym dialekcie Tremouto, czyli trzęsienie ziemi. Spędziliśmy kolejne noce na zewnątrz, cały czas pozostając pod wrażeniem tamtego głosu. Ostatniej nocy, krótko przed świtem, ujrzałem oświetlone statki zmierzające ku cieśninie mesyńskiej. Zza czarnego grzbietu Kalabrii sączyła się pierwsza słaba poświata. Zaraz potem również po stronie południowej rozświetliła się Kordyliera. Nebrodi, góry pelorytańskie, Madonije, góry posępne, niespokojne, ulotne. Można było odnieść wrażenie, że to zaklęte w kamień wzburzone morze. Przypomniało mi się moje pierwsze spotkanie z Sycylią. Ujrzałem masyw Monte Pellegrino, który wyłania się z morza niczym brodawka stercząca na długiej fali wyżyn, z miejscowościami Partinico i Piana degli Albanesi. Już z daleka wyczuwało się afrykański zapach spalonych słońcem rżysk, świeżego chleba i śmieci. Po nabrzeżu dla promów kręciły się bezpańskie psy, postawione na straży wrót Hadesu. Potem wróciło wspomnienie zejścia ze świątynnego wzgórza w Segreście ku słońcu Afryki i ku rozedrganym w upale wydmom białych lilii o zmysłowej woni, intensywniejszej od zapachu jaśminu. Przede wszystkim jednak przypomniałem sobie zdumienie, jakie ogarnęło mnie na widok tamtej agresywnie nastroszonej rzeźby terenu, skąpanej w oślepiającym żółtym świetle. Właśnie z powodu owego światła, a także z powodu huku ukrytego w ostępach Sycylii, postanowiłem jeszcze raz stamtąd wyruszyć i na nowo odczytać sens moich podróży wzdłuż włoskich gór, by wsłuchać się w głos ciemności. Byłem synem ziemi, która drży. Należałem do niej i chciałem zajrzeć do jej wnętrza. Wejść tam, trzymając w dłoni lampę Aladyna. Rozdział pierwszy. Ognisko na otwartym morzu. Ab insidiis diaboli, ab omni malo, libera nos, Domine. Od zasadzek szatana, od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie. Podróż do świata leżącego poniżej wymaga niebyle jakiego ekwipunku. Na przykład amuletów. Mój amulet był szczególny. Funkcję tę pełniła pergaminowa etiopska Ewangelia, poczerniała od dymu świec i przesiąknięta zapachem tysiąca dłoni.
Na oprawie z drewna eukaliptusowego święty Jerzy, przedstawiony z brodatym Mikołajem, największym ze wschodnich świętych, wbijał lance w grzbiet smoka, jak gdyby chciał zagnać go z powrotem pod ziemię.
Był czerwiec 2009 roku. Wypływałem w rejs na Pantallerię. Krótko przedtem L'Aquila została zniszczona przez trzęsienie ziemi i neapolitańscy przyjaciele na wieść, że wybieram się do piekła, podarowali mi także rożek z czerwonego koralu, remedium na nieszczęścia wszelkiego rodzaju. Pierwszy raz miałem ze sobą też mały komputer. Chciałem odczytywać ze zdjęć satelitarnych szaloną topografię południowych Włoch. Egzorcyzmy i nowoczesna technika, wrzucone z dezynwolturą do jednego plecaka. Pogoda była dobra. Lekki grekale i mało fal. Jakaś włoska fregata żeglowała w te i we w te po stronie Macary, w pasie wód terytorialnych. Wyruszyliśmy z głębokiego południa, z morza pokonywanego w niewielkich grupkach przez pierwszych nielegalnych migrantów, przez przemytników i kutry walczące między sobą o Pescie Azzurro. Jednak także pod powierzchnią cieśniny sycylijskiej trwała kotłowanina. W tutejszych przepastnych głębinach wyraźniej niż na Morzu Tyreńskim widać było podwodne burzenie się ziemi. Stanowiły one otchłań pod otchłanią, najbardziej przejrzysty dla świata powierzchniowego przejaw obecności piekieł. W 1831 roku z morza na kilka dni wynurzył się wulkan. Oszałamiającą ferię płomieni podziwiały załogi kilkudziesięciu statków. Pewna stara książka opowiada historię tamtej wyspy, Ferdinandei, która po życiu trwającym kilka mgnień oka zatonęła, zdruzgotana przez fale. Anglicy, zawsze żądni panowania, w te pędy wzięli ją pod symboliczną okupację, zatykając tam flagę. Co doprowadziło do incydentu dyplomatycznego na linii Korona Brytyjska – Królestwo Obojga Sycylii. Wreszcie przekształcenie się wyspy w mieliznę położyło definitywny kres całej sprawie, która również utknęła na mieliźnie. W 1891 roku, jak relacjonuje ten sam autor Angelo Daietti, przyszła kolej na Pantallerię. Już rok wcześniej jej mieszkańcy byli świadkami niesłychanie gwałtownego preludium. Popękało blisko 40 kamiennych cystern i podniosło się północno-wschodnie wybrzeże. Któregoś dnia dzwony odezwały się same, bijąc jak na pogrzeb. Później zaś morze poczęło tajemniczo się burzyć oraz gotować i wydało się w osobliwy garb, a niektórzy rozgłaszali, jakoby wypatrzyli tam morskiego potwora o obcym kształcie. Następnie garb się rozciągnął, przybierając postać pasa długiego na prawie kilometr. Jęły stamtąd buchać nieprzebrane ilości dymu, któremu towarzyszyły złowrogie ogniste błyski i mrożące krew w żyłach huki.
Wtedy nastąpił wielki finał z fantasmagorycznymi ogniami bengalskimi, gradem pocisków, tchnieniem dwutlenku siarki oraz piekielną sarabandą grzmotów i detonacji. Cały spektakl zakończył się o zmroku, gigantycznym ogniskiem, które z przeciwległych brzegów oglądali, osłupiali Tunezyjczycy i Sycylijczycy. Zdumiewający pokaz fajerwerków udało się mieszkańcom Pantellerii przerwać, dopiero gdy zgromadzili się w głównym kościele wyspy i stamtąd ponieśli w procesji kości świętego Fortunata.
Rzecz dziwna. Głębie te pozostawały słabo zbadane, także w pobliżu wybrzeża sycylijskiego. Musiało upłynąć wiele lat, zanim poznano rzeźbę ich dna. Dopiero w 2023 roku zostały odkryte trzy kolejne wulkany w morzu przelegającym do Siakki i Mazary. Jeden z nich ma średnicę dobrych 6 kilometrów i wznosi się 150 metrów ponad poziom dna. Badania doprowadził do końca Międzynarodowy Zespół Uczonych przy udziale grupy Triesteńczyków z Osservatorio Geofisico Sperimentale.
Moich ziomków, ludzi od kolebki zżytych z podziemnym światem, których będę często spotykał na swojej dalszej drodze.
Musiałem się zmierzyć z Sycylią, włoską ziemią najściślej związaną z Avernem. Słynie ona z największego aktywnego wulkanu w naszym kraju i nosi ślady wyjątkowo potężnego trzęsienia ziemi, jednego z wielu, jakie dewastowały ją na przestrzeni minionych 2000 lat. Kataklizmu, który pochłonął 60 tysięcy ofiar i wydarzył się pod koniec XVII wieku w południowo-wschodniej części wyspy. Z pewnością nie mogłem rozpocząć podróży na Sardynii. Ze swoimi niewyobrażalnie starymi granitami jest ona najmniej aktywnym sejsmicznie obszarem spośród lądów, które wypiętrzyły się w basenie Morza Śródziemnego. Jej stateczność zdaje się znajdować odzwierciedlenie również w charakterze tamtejszych mieszkańców. O ile zdołałem wywnioskować, Sardyńczycy to pod każdym względem lud twardo stojący na ziemi. Są tyleż niezawodni, wierni i przewidywalni, co nieufni, enigmatyczni oraz mocno zamknięci w sobie. W przeciwieństwie do Neapolitańczyków nie wykazują najmniejszych oznak wewnętrznego niepokoju, ani żadnych skłonności ekstrawertycznych. Był jeszcze jeden powód, by wyruszyć z Sycylii. W świecie, który za wszelką cenę maskował śmierć, Sycylia się z nią obnosiła. Nadawała jej widowiskową oprawę w sytuacjach takich jak pogrzeby czy dokonywane na ulicy mordy, a nawet w rzeźniach bądź na targach rybnych. Obnosiła się ze śmiercią rozumianą nie jako końcowy punkt na osi czasu, lecz jako działająca dzień po dniu korozja, która obraca wszystko w proch zsypujący się do lejka nicości. Na syrakuzańskim targowisku, gdzie wystawione towary z dramatyzmem odtwarzały walkę o życie toczącą się w głębinach, sprzedawcy ryb błyskali nożami jak wprawni torreadorzy. Na straganach można zaś było oglądać złowione przy nadmorskich klifach dorady z wędką rozpiętą między otworem gębowym a ogonem, zmuszone imitować agonalny spazm, nawet po śmierci. Pewien znawca przestrzegł mnie, żebym nie kupował tych ryb, bo wraz z mięsem wchłonę przenikające je szaleństwo. Ale owo epatowanie śmiercią zachowywało wymowność symbolu, który mówił: cokolwiek sobie o tym myślicie, wy, nordyccy, higieniści, hipokryci, jak świat światem, człowiek zjada śmierć, aby żyć. Czy jest nią carnazza, mięso, czy pisci, ryba, czy też wyrwane ziemie i warzywa, nasza kuchnia nie robi nic innego, jak tylko malowniczo przyrządza tę śmierć na wszelkie możliwe sposoby. Na Pantellerii istniał świat znajdujący się pod powierzchnią. Sutereny, piwnice, spiżarnie do przechowywania żywności w chłodzie. Nawet lotnisko umieszczono wewnątrz jaskini. Mussolini kazał wkopać się w góry, żeby ukryć przed wrogiem wojskowe samoloty. Pantellerijczycy byli zaprawieni w myśleniu o tym, co leży poniżej. Oczywiście doskonale wiedzieli, że mieszkają na drzemiącym wulkanie, podobnym do bestii, która zagraża greckiemu archipelagowi Santorin i która, budząc się kilka tysięcy lat temu, zmieniła klimat Morza Śródziemnego, lecz opowiadali o nim jako o dobrotliwym przyjacielu. I rzeczywiście to nie wulkan napędzał im strachu, lecz morze. Zagrożenia zawsze układają się w pewną hierarchię, a tutaj właśnie morze przynosiło prawdziwe nieszczęścia. Sztormy, wojny, katastrofy morskie, tsunami, saraceńskie i tureckie najazdy. Ponadto na Pantellerii, podobnie jak w Irlandii, fale uderzają o skalne kolumny, więc nie ma do niej dostępu prawie z żadnej strony. W odróżnieniu od Malty i Lampeduzy, Pantelleria jest wyspą, na której zejście średnio co kilka dni staje się niemożliwe. Wiatr wieje tak mocno, że do jej brzegów nie docierają nawet łódki desperatów, a samoloty czasami nie odważają się podchodzić do lądowania. Dlatego nielegalni migranci wybierają Lampeduzę, stanowiącą od niepamiętnych czasów przystanek dla żeglarzy, umiejscowiony akurat między Afryką a Europą. I dlatego ludziom, którzy odwiedzają Pantellerię, licząc na wakacje w stylu karaibskim, po 10 minutach puszczają nerwy. To miejsce albo nienawidzisz, Albo kochasz do zatracenia, oświadczył mi z dumą Giuseppe Bernardo, geolog, który uczy w miejscowym liceum i z którym umówiłem się na wspinaczkę ku kraterowi. To był naprawdę rodzaj choroby. Przywiązanie do gór, do kaparów, do ogródków wypełnionych małymi pomidorami i chronionych od wiatru przez murki z czarniawej, nakrapianej porostami lawy. Mijaliśmy tarasy, na których uprawia się brzoskwinie i dzibibbo, a także lasy złożone z dębów ostrolistnych i sosen alpejskich, o poszyciu pachnącym czystkiem, janowcem, wrzoścem i drzewkiem poziomkowym. Później ze szczytu naszym oczom ukazała się wspaniała panorama. Zobaczyliśmy brzeg kaldery, której wiek ocenia się na 114 tysięcy lat, a także krater główny Gibele. Nie wiedzieć czemu niższy od piętrzących się naokoło zwałów lawy, jakie z siebie wystrzelił. Dalej wyrastał grzbiet Montagna Grande, na którym stoi wotywna kapliczka świętego Fortunata i Matki Boskiej z Margany. Wszędzie widoczne były ślady ostatniej apokalipsy, do jakiej doszło 5000 lat temu. Zielone, zbite lampilli, zwane pantellerytami, które zasypywały niebo jak w Pompejach. Tymczasem w głębokości kryła się komora wypełniona wrzącą magmą. Sytuację na wyspie monitorowały instrumenty pomiarowe zainstalowane przy gorących źródłach i fumarolach. Na południowym zachodzie z ziemi wionęło siarką, a żlebami Gibel szybko opadała lawina puszystych obłoków, spychanych przez grekale. Oddychałem czymś podobnym do wyziewów dobywających się z rozpadlin góry Kronio. Podczas pobytu w Siatce odwiedziłem tamtejsze jaskinie parowe, którym jakiś czas temu nadano imię świętego Kalogera. Ów eremita, wielki uzdrowiciel, przybył z daleka. Podobnie jak rodzice związanego z Afryką Benedykta Manassariego, patrona Palermo, konkretnie z Chalkedonu, dziś w azjatyckiej części Stambułu, i od około 500 roku zamieszkiwał grotę wypełnioną oparami siarki, wysiedliwszy z niej swego poprzednika, Kronosa, boga pożeracza dzieci. Teraz Kaloger opiekował się sanktuarium, które było też ośrodkiem wypoczynkowym, wyspecjalizowanym w leczeniu rwy kulszowej oraz dny moczanowej. Łaźnie parowe obok siakki zdradzały bliskie pokrewieństwo z podwodnym wulkanizmem ciśniny sycylijskiej i podsuwały wyobraźni obraz wiecznie gotującej się, ukrytej w tamtych głębinach krainy. Świata spowitego oparami siarki, który już w latach 30. zbadali, jak żeby inaczej, moi triestańscy ziomkowie, przedostając się poza sauny góry Kronio. Na Pantellerii chochla wiatrów poszła w ruch. Tam Eol daje z siebie wszystko przez 200 dni w roku i w ciągu jednej doby sześciokrotnie zmieniła kierunek ich podmuchów. Grecale, Levante, Scirocco, Maestrale, Libeccio, Tramontana, potem znowu Grecale. W ustronnej dolince pokrytej czarnym żwirkiem, który chrzęścił pod podeszwami naszych górskich butów, para siarkowa ulatywała z dwóch czerwonawych otworów przysłoniętych konstrukcjami z patyków i tworzyła kłęby. Bernardo niczym kozica skakał po stromiznach swojej Itaki, co jakiś czas przystawał, żeby snuć opowieści. Dowiedziałem się, że jeszcze kilka lat temu pasterze mieli zwyczaj chwytać opary z Favara Grande, a potem je schładzać. Skraplającą się w ten sposób wodę gromadzili w kamiennym zbiorniku. Służyła ona do pojenia stad na wyspie, na której prawie nigdy nie pada. Później pojawili się specjaliści z Cienerre. Z pomocą nowoczesnych metod chcieli ujarzmić bogów, żeby wykorzystać piekielne opary do celów naukowych, lecz przedsięwzięcie się nie powiodło. Dzisiaj eternitowe rury walają się jeszcze po okolicznych krzakach, brudne od siarki i zapomniane. Mimo wszystko starożytność trzymała się mocno. Uprawa winorośli metodą na drzewko i ich umiejętne przecinanie sprawiły, że na Pantellerii przetrwało dziedzictwo genetyczne tak stare jak cywilizacja śródziemnomorska. Skarb, który dzięki wulkanicznemu terenowi uchował się przed plagą filoksery i którego nigdy nie wskrzesiłoby z niebytu żadne klonowanie. We Francji te pieśni przeszłości podchwycono o wiele wcześniej. Urządza się święta przycinania winorośli, żeby mądrość starych winiarzy przekazywać kolejnym pokoleniom, a etykiety informują koneserów nie tylko o warunkach dojrzewania trunku, lecz również o tym, na ile dojrzała jest kultura jego produkcji. Także w hiszpańskim prioracie, na północny wschód od Tarragony, pewne formy szaleńczej pogoni za wydajnością się nie przyjmują. Wielusetletnie winne krzewy rosną na otwartej przestrzeni, mają pomarszczoną korę i są powykręcane niczym sylwetki potępieńców z boskiej komedii na drzeworytach Gustawa Dorego. Lecz na smaganym przez żywioły skrawku skały płodność pozostawała w ścisłym związku ze śmiercią. Zaświadczały o tym pantelleryjskie podania. Ich tematem były katastrofy morskie, do których dochodziło w pobliżu latarni rdzewiejącej na cyplu Punta Spadillo, albo rozbójnicy schwytani w jaskini wewnątrz Montagna Grande i później powieszeni w Trapani. Na południe od miejscowości Recale, czyli domu Alego, czarną wyrastającą z morza kolumnę skalną ochrzczono imieniem Salto della Vecchia, skok staruszki. Najstarsza z kobiet należących do haremu wspomnianego Araba podobno rzuciła się z niej w kipiel po tym, jak musiała opuścić alkowę z powodu pojawienia się nowej faworyty. Zerwy kolumny mieniły się obsydianem. Morze przypominało świetlisty pożar. Byliśmy na środku Morza Śródziemnego, balansując między Afryką, Włochami a wyspami Grecji. Właśnie tutaj umiejscawiano słupy Heraklesa, zanim koniec starożytnego świata przesunął się do cieśniny gibraltarskiej. W dni z dobrą widocznością, powiedział Giuseppe, można dojrzeć nawet Kartaginę, odległą o 40 mil. Pod wieczór siła wiatru osiągnęła 7 w skali Beauforta. Morze wydawało się niezdatne do żeglugi. U podstawy skalnych słupów wzgardzona przez Alego staruszka zawodziła pośród huku przyboju, a ludzie już się zastanawiali, czy prom z Trapani zdoła przycumować. Czy wiesz, co to katastrofa? Spytała mnie Niemka, zakochana w Morzu Śródziemnym, do której zagadałem w barze. To nieobecność gwiazd, rzekła, która dezorientuje żeglarzy. To przemieszczanie się bez ciał niebieskich wskazujących drogę. Była antropolożką i każdego roku spędzała kilka miesięcy w ekstremalnym klimacie Pantelleri, żeby, jak mawiała, na nowo oczyścić umysł. Wyjaśniła mi także sens słowa ryzyko. Dla pokonania konkurencji kupcy ze wschodu, zamiast żeglować wzdłuż wybrzeża, kierowali się na pełne morze, kiedy dął wiatr, który po persku nazywa się Ruzgar i Kuwwe. Jako że ów wiatr był jednak niebezpieczny i zatapiał statki, w uszach Włochów wyrażenie prendere Ruzgar, łapać Ruzgar w żagle, zaczęło brzmieć jak prendere rischio, czyli podejmować ryzyko. Doceniłem piękno tego wyrazu. Brzmiał podobnie do słowa fischio, gwiazd. Kojarzyło mi się ono z bardzo silnym wiatrem grającym na szotach żaglowca, tym samym, który właśnie wzmagał się na wyspie. Pomyślałem o ogromnym, nomen omen, ryzyku ponoszonym przez nas wszystkich w obliczu erozji słów, jaka dokonuje się w nowoczesnym świecie cyfrowym. Przyjrzałem się Niemce. Jej twarz nie sprawiała wrażenia niemieckiej. Ogorzała cera, pokryta zmarszczkami jak u żeglarza i krótkie, siwo-brązowe włosy. Było to przeciwieństwo tych twarzowych twarzy, które od nadmiaru dobrostanu upodabniają do siebie nawzajem wielu ludzi z północy Europy. Miała na imię Sara. Za otrzymane dary zrewanżowałem się jej znaczeniem słowa desiderio, pragnienie, złączonego sekretną więzią z wyrazistym disastro, katastrofa. Wywodziło się z łaciny, powstało przez zestawienie cząstki de, odejmującej znaczenia, z rzeczownikiem sidera, oznaczającym gwiazdy. Mowa o sytuacji, w której człowiek zostaje bez gwiazd, odczuwa ich brak albo też ma je przeciwko sobie, zarówno na morzu, jak i na otwartych przestrzeniach stałego lądu. To geograficzne znaczenie z biegiem czasu rozszerzyło się na każdą możliwą nieobecność oraz być może na tęsknotę wszelkiego rodzaju. Jest pan geodetą? Zapytał mnie po wyjściu Niemki typ o oliwkowej karnacji, przekrzykując porywisty wiatr. Wcześniej dostrzegł, że rozkładam mapę Sycylii. Nie, odparłem. Jadę polować na wulkany i trzęsienia ziemi. Że co, proszę? Obruszył się mężczyzna. Ludzie mają to gdzieś, nawet jeśli ich informujecie. Zawsze będą woleli ładne jacuzzi od domu zbudowanego jak należy. Chciał wiedzieć, czy się orientuje, który ze świętych najskuteczniej chroni budynki przed zawaleniem. Wiedziałem już wówczas, że na południu świętym nie wolno leżeć do góry brzuchem, jeśli nie pomagają, na ich miejsce znajduje się innych. W San Cono, w górach pelorytańskich, wierni chwytają patrona wioski, ściśle mówiąc, figurę swego patrona i dosłownie uderzają jego głową w ściany tych domów, o które nie potrafił się zatroszczyć. Gdzie indziej świętych, którzy nie zesłali deszczu, wrzuca się do wody albo karze, wpychając im do ust kawałki solonej ryby. Stwierdziłem, że na wstrząsy najlepszy jest chyba święty Emidiusz z Ascoli. Na kontynencie jest rozchwytywany. A ojciec Pio? Drążył temat mój rozmówca. Nie, odparłem. To nie jego branża. Czasami wręcz, odważyłem się dodać, niektórzy cwaniacy wysługują się nim, żeby przepychać odbiory domów spartaczonych, takich, co to zawalają się jako pierwsze. Facet pokazał mi dłonią Lekorna. Kwestionowanie cudotwórczej mocy słynnego zakonnika przynosi pecha. Otwarte morze zaczęło wzbierać długimi wałami ciężkiej, niczym olej wody. Później nagle kadłubem targnęły fale nadciągające z różnych stron. Tak dzieje się wówczas, gdy Scirocco spotyka się z Libeccio. Drobne kropelki wdzierały się aż pod koszulę. Prom, cały przechylony na prawo, wychynął z rozbryzgującej się piany. Pobledli od mdłości pasażerowie trzymali się burt. Przed wejściem na pokład w małej tawernie Bicze obok Pirusu poprosiłem o kanapkę z pomidorami, kaparami i oliwkami. To moja profilaktyka choroby morskiej. Smażąc panelle, kucharka powiedziała, jako dziewczynka nie rozumiałam, dlaczego rodzice uparli się, żeby mieszkać w takim miejscu. Ale kiedy popłynęłam na kontynent, zjadłam pomidorka koktajlowego i uświadomiłam sobie, że jest bez smaku. W taki sposób dotarło do mnie, że powinnam tu zostać. To tak jakby powiedzieć, że dla smaku warto podejmować ryzyko. Słowo ryzyko znowu jaśniało blaskiem. Odsłaniało metaforę na wskroś wyspiarską, lecz mającą zastosowanie w życiu dowolnej osoby. Najlepiej wyrażało wzniosłą niejednoznaczność ziemi zawieszonej między śmiercią a płodnością po wszystkie czasy. Prom odbił od brzegu w potężnej ulewie, smagany wiatrem, zalewany morską pianą i światłem błyskawic. Przypominały się nieodmawiane już litanie, urywki starych nabożeństw przebłagalnych. A fulgure et tempestate, a peste, fame et bello, libera nos domine, a flagello terremotus, libera nos. Od pioruna i burzy, od powietrza, głodu i wojny, wybaw nas, Panie. Od bicza trzęsienia ziemi, wybaw nas. Jednocześnie statek, kołysząc się na boki, mijał 37 równoleżnik, ten sam, na którym leży Tunis. Potem wbił się w szarą kurtynę i roztopił w nicości. Rozdział drugi. Grzmot zachodzącego słońca. Greckie ruiny Selinuntu ukazały się tamtego poranka na południowym wybrzeżu Trapani, odcinając się żółtą barwą od kobaltowego nieba. Sycylijska Atlantyda urzekała już samą nazwą. Pozostałości owego lądu zostały zniszczone 1000 lat temu przez dwa z najbardziej tajemniczych trzęsień ziemi w basenie Morza Śródziemnego. Cztery sylaby wyrazu Selinunte dźwięczały, ociekając wonnymi olejkami, jak wiele toponimów tutejszej szlachetnej geografii. Matką tego słowa była królowa języków mojej zmierzchającej Europy, mowa obca już dzisiejszemu światu, zdominowanemu przez jąkaninę i głuchotę. Nazwa Selinunt pochodzi od Selinon, nazwy dziko rosnącego selera przedstawianego ponad łbem pantery na staterach z Sycylii i zarazem starożytnej nazwy jednej z dwóch równoległych rzek opływających szacowne ruiny. Jednak komuś, kto, jak ja, przybywał od morza afrykańskiego, rozciągającego się po południowo-wschodniej stronie Madżary, odpowiedniejszy zdał się wówczas epitet wybrany przez arabskiego geografa Al-Idriziego, brzmiący Ral al-Asnam i oznaczający wioskę słupów. Tak wymowną przestrogę stanowiły kamienie, które wyrastały z maki pachnącej dzikimi ziołami, selerem i koprem włoskim. Właśnie te dwa słowa najwierniej oddawały przestrzenny rozkład zaginionego miasta, zwłaszcza resztek świątyni Ge, która roztrzaskana dosłownie na kawałki, zmiażdżona, wyglądała jakby gigantyczna dłoń obróciła nią dookoła. Kolumny o iście egipskich rozmiarach połamały się niczym patyki, a rozrzucone bezładnie ważące po 90 ton kapitele nie sprawiały wrażenia zawalonych pod własnym ciężarem, lecz poskręcanych w jakiś przerażający, trudny do wytłumaczenia sposób. Zniszczenia spowodowała nawałnica, w której przeplatały się różne żywioły. Wojny, odpływy ludności, wyburzenia, grabieże, ale przede wszystkim trzęsienia ziemi o trudnych do określenia datach. Jedno mogło mieć miejsce w III wieku przed Chrystusem, drugie, silniejsze, stanowiące ostateczny cios dla już opustoszałego miasta, nastąpiło o wiele później, między VI a XII wiekiem naszej ery. Spacerując w słońcu pośród świątyń, nie potrafiłem odgadnąć, jaki tragiczny los spotkał niesłychanie potężne miasto, które przejęło panowanie nad cieśniną sycylijską i w którym mieszkało nawet 100 000 ludzi, lecz zostało pokonane przez Kartagińczyków zaledwie 2,5 wieku po tym, jak około 650 roku przed Chrystusem założyli je Grecy z Megara Hyblaja. Niemal żadne źródło historyczne nie zawiera wzmianek o trzęsieniu ziemi numer 2, najbardziej niszczycielskim. W całej zachodniej Sycylii nie było też najmniejszego śladu po innych wstrząsach sejsmicznych o porównywalnej sile. Jak się dowiedziałem od przewodnika oprowadzającego po parku archeologicznym, mieszkańcy tamtego obszaru, inaczej niż Sycylijczycy ze wschodu wyspy, nie pamiętali takich zniszczeń. I przez stulecia budowali domy bez cienia obawy, że dach runie im na głowę. Jedynym udokumentowanym trzęsieniem ziemi, którego siła przekroczyła 5 stopni w skali Richtera, był kataklizm, jaki w 1968 roku dotknął dolinę Valle del Belice. Zaskoczył wszystkich i niczym nalot bezwzględnych nadzorców budowlanych wymazał z rejestru nieruchomości najbiedniejszą tamtejszą zabudowę, pustosząc miejscowość Gibellina. Wieczorem, wykończony sycylijską kolacją, ruszyłem w górę owej doliny. Z otoczenia zionęła niepokojąca pustka historycznej niepamięci. Przez 2000 lecia nie pojawiło się pisane świadectwo na interesujący mnie temat. Z wykopalisk w parku archeologicznym wyłaniał się obraz 1000-letnich zniszczeń, ale niełatwo było odróżnić skutki wstrząsów pochodzących z głębokości od szkód wojennych. Sam labirynt okaleczonych murów Gibelliny, najciężej doświadczonej miejscowości, którą artysta Alberto Burri zamienił w kamień, wylewając na gruzy oślepiająco biały beton, stał się ostrzeżeniem i przypomnieniem. Nie do końca wiedziałem, jak te ruiny traktować. Jako okrutny wybryk absolutnego monarchy czy pokaz siły urządzony człowiekowi przez naturę? Burri zatytułował swoje dzieło Kretto, czyli pęknięcie, szczelina, rysa. Robiący wrażenie monument uruchomił lawinę pytań. Popychane skrzydłami wentylatora krążyły tamtej nocy po moim pokoju niczym chmara szarańczy. Jak to możliwe, że wstrząs z 1968 roku jest odosobnionym przypadkiem? Czemu niemal wszystkie udokumentowane trzęsienia ziemi miały miejsce we wschodniej części wyspy? Dlaczego obu zabójczych dla Selinuntu zdarzeń nie odnotowano w kronikach? Z czego dokładnie brała się zagadka? Z luki sejsmicznej czy informacyjnej? A jeśli zachodnia Sycylia trwała w prawdziwym uśpieniu, czy rzeczywiście można liczyć na to, że letarg ziemi będzie się przedłużał? Zadawałem sobie pytanie, o co chodzi? O sycylijską amnezję, czy o typowo włoskie wyparcie? Komu ta niepamięć była na rękę? Wreszcie, ilu ludzi przypłaciło ją życiem? Nocą Gibellina stawała się wioską psów. Ich zwielokrotnione echem ujadanie niosło się nad ulicami, które opustoszały, gdy mieszkańcy wynieśli się do odbudowanych w innym miejscu domów. Za dnia zwierzęta spały na łąkach i w ruinach starej Gibelliny, lecz z zapadnięciem zmroku ściągały w poszukiwaniu jedzenia na szerokie ulice Newtown, jakie powstało po katastrofie. Z tarasu mojego bed and breakfast dojrzałem jedynego w okolicy kota, wielkiego i czarnego jak Belzebub. Zwierzę dorwało nietoperza i nieśpiesznie pożerało mu skrzydła, podczas gdy ofiara konała na asfalcie, niezdolna do lotu. Dolina, którą schodzi się do miejscowości Sala Paruta, aż do morza, nazywa się Belice. Belice z akcentem nad i. Później, gdy nastąpiło trzęsienie ziemi, w ogólnokrajowej telewizji sycylijską gminę przemianowano na Belice. Owo charakterystyczne dla Rzymian cofnięcie akcentu nad e stało się synonimem pecha. Tak oto, utraciwszy pamięć, dolina straciła też swoją nazwę. Dzisiaj nawet Sycylijczycy, kiedy mówią o tej dolinie, nie kładą już akcentu we właściwym miejscu, na sposób arabski.
Słowo Belice pochodzi bowiem od ubilik. To starożytna nazwa rzeki powstającej z połączenia dwóch bliźniaczych cieków. Pierwszy spływa od strony Piana degli Albanesi, drugi od strony Corleone. U fryzjera przy wiale Empedocle, alei Empedoclesa, z golarką dociśniętą do twarzy, zamknąłem oczy, żeby lepiej wsłuchać się w odgłosy nowej miejscowości. Lecz po drugiej stronie moskitiery było słychać tylko ciszę i ćwierkanie wróbli. Zaprojektowano ulice zbyt szerokie dla ludzi, którzy wcześniej zawsze nawoływali się z okien. Przejeżdżało góra jedno auto na 10 minut. Pojawił się sprzedawca mrożonek, potem wózek z rybami i wreszcie handlarz ryb, który zaczął skrzykiwać okoliczne kumłoszki. Można było odnieść wrażenie, że widoczna wyżej plama Kretto powoli się deformuje od gorąca, niczym w sennym koszmarze, ale falującym kształtem okazało się stado owiec, równie białe, które tamtędy przechodziło i spływało w dolinę jak wodospad. W barze spytałem jakiegoś miłego klienta, jak się żyje w tych stronach. Miejsce jest spokojne, lecz puste, młodzi uciekają. No tak, też zauważyłem ów spokój. Żyje się nieźle, przynajmniej nie ma zamieszania, jakie panuje na wybrzeżu. Tutaj czas stanął w miejscu. Gibellina Nuova nie miała centrum. Potrzebowałem sporo czasu, żeby to zrozumieć, krążąc uparcie i bezproduktywnie. Wszystkie ulice układały się ukośnie i wyprowadzały mnie na zewnątrz. Daleko od zwykłych ludzkich spraw, w przestrzeń sowieckiego kołchozu. Istniało tylko jedno miejsce, gdzie ta pustka stawała się znośna – cmentarz.